każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie tylko i wyłącznie będziemy mówić o kwestiach związanych z Folubazem. Już za chwilę będzie u nas Patryk Dudek, a następnie trener młodzieży w zielonogórskim klubie Aleksander Janas. Na początek jednak popularny Duzers, który obecnie przechodzi rehabilitację złamanej ręki. O tym w dalszej części programu, bowiem zaczniemy od stroju Patryka Dudka, który okazuje się zrobił na kibicach cyklu Grand Prix największe wrażenie. Więc rozmawiamy o tym czarno-zielonym kewlarze z liderem Folubazu.
Takich najnowszych wieści to ty, a właściwie twój strój, twój kewlar wygrał plebiscyt cyklu Grand Prix na najciekawszy strój roku. Jak ty tą nagrodę, to wyróżnienie odbierasz?
Fakt, że to drugi raz z rzędu udało mi się wygrać tą nagrodę, jednak nic z tego tytułu nie mam, ani żadnego, że tak powiem, nagrody w formie medalu z Grand Prix nie dostaję. Jednak no, jakieś tam miłe wyróżnienie od kibiców, więc cieszę się bardzo, że drugi raz z rzędu udało się tą, że tak powiem, konkurencję wygrać.
Pieniążków też z tego nie ma, tak?
Nie ma niczego po prostu.
Kibice, tak, głosują?
Tak, to chyba jest jakieś głosowanie w internecie i ludzie tam klikając oddają swój głos i dzięki temu ja miałem chyba największą, musiałem mieć największą ilość punktów nad kolegami i udało się po prostu wygrać.
Zielona maszyna, tak o tobie mówią, to już takie określenie się tobie podoba, czy wolisz inne?
To padło stwierdzenie w tamtym roku w Toruniu chyba, w biegu finałowym, to o tym słyszałem, ale to, no to już tam angielscy komentatorzy, wiadomo, że to z ich ust inaczej brzmi. Gdzieś mówią green machine, to tak lepiej to w ucho wpada niż zielony motor, a więc no też na to nie mam wpływu. No jeśli ci tam kibicom gdzieś to podoba, to spoko.
Chyba Duzers wolisz, tak?
Tak, najlepiej Duzers, a nie lubię po nazwisku, więc już mówmy ksywkami, a nie po nazwisku.
O tych strojach chciałem porozmawiać, bo to jest ciekawy, myślę, temat. Ogólnie w tych turniejach indywidualnych, chociażby w Grand Prix, można powiedzieć, że te stroje was w pewien sposób wyróżniają, prawda?
No kiedyś tak było, że każdy zawodnik charakteryzował się gdzieś swoim kolorem i niecałą karierę, bo różnie to bywało, ale niektórzy zawodnicy jednak w swoich gdzieś tam kolorach jeździli i mimo to, że ktoś nie znał może na zawodnika z nazwiska, to wiedział, że jedzie jego zawodnik poprzez wyróżniający się strój. No wiadomo, że na lidze już tego nie doświadczy, bo każdy wygląda tak samo i z tego co wiem, to niektórym prezesom i kibicom jest ciężko poznać zawodnika, bo nie znają ich charakterystyki jazdy. Więc no na pewno gdzieś ten urok tych kewlarów był. Myślę, że kiedyś, mam nadzieję, to wróci. No ale to nie moja kwestia. To na pewno, mówię, kiedyś tak było, każdy miał swój jakiś tam styl, design. Teraz jest bardziej jednolicie. Więc tylko możemy w zawodach cyklu Grand Prix czy Mistrzostw Europy jechać w takich właśnie kewlarach lub Mistrzostw Polski.
Skąd u ciebie zamiłowanie do zieleni, do czerni?
Mało chyba kolorów było wtedy. Mało zawodników jeździło w zielonym kolorze na początku mojej kariery, poza Adamem Skórnickim. Pod czapeczkę wtedy mi pasowało sponsora, więc mówię, a żeby to miało wszystko ładnie skład. To tak jakoś, tak chyba wyszło. Nie wiem, czy wymyślam, ale tak kojarzę.
Militariami się interesujesz? Bo chyba takie akcenty, mam wrażenie, gdzieś tam troszeczkę może przemycone są.
A, no to już trzeba wymyśleć. Z roku na rok trzeba coś innego dodawać, żeby było inaczej, więc no tak, raz są paski, raz są militaria. Nie wiem, co będzie na przyszły rok, jeszcze jestem w trakcie myślenia, więc no, trzeba kombinować, żeby fajnie wyglądało.
Zdradź trochę tej kuchni, to ty to projektujesz, czy ktoś tobie pomaga, ktoś tobie doradza? Jak to w ogóle wygląda?
Pomysły są w sumie wspólne, gdzieś tam w domu czasami. Ktoś napomknie, gdzieś coś zobaczy, jakieś zdjęcie jakiegoś innego, znaczy nie zawodnika żużlowego, ale w jakimś innym sporcie i staram się gdzieś tam przez to konstruować to, co bym chciał mieć na swoim kewlarze, tylko nie zawsze się da, ponieważ te nasze materiały są specyficzne, więc to różnie z tym bywa, ale tak, gdzieś to czasami mówię, o jakieś obrazki w internecie się ogląda i coś trzeba dopasować.
Żeby to wszystko poukładać, stworzyć, to chyba jest wyzwanie, prawda, bo sponsorów trzeba w odpowiednim miejscu umieścić, to jest to chyba łatwe zadanie.
Są miejsca lepsze, różne lub dziwne.
Chyba swoje ceny też chyba mają, tak?
Tak, podobno. Ale co? Ale no to musi tak mieć wszystko. Wszystko musi ładnie wyglądać, żeby ta cała kompozycja ładnie wyglądała, to trzeba ich poukładać i to też w zależności czy tam finansów, czy tam jak długo ze sobą współpracujemy, to wszystko ma w moim przypadku akurat bardzo ważne znaczenie.
Czyli w głowie jakiś projekt już tam gdzieś się tworzy, a kiedy to już finalnie powstanie?
Tego to nie wiem, jestem na razie w trakcie zaczynania organizacji do przyszłego roku, więc akurat z tym tematem jesteśmy daleko. Dopiero od wczoraj weszliśmy na warsztat po sezonie i będziemy dopiero rozkładać na czynniki pierwsze motocykle i części, żeby sprawdzić, co nam brakuje, co trzeba nowego dokupić, co trzeba wymienić, więc powolutku się rozkręcamy dopiero.
Już tak kończąc wątek tych strojów, jak już tak to wszystko jest gotowe, jak tak pierwszy raz na siebie zakładasz, to są jakieś emocje? To jest trochę tak, jak się wsiada pierwszy raz na motor przed sezonem?
Chyba nie. Tak, że jest teraz taki świat internetowy, że to jest tylko kwestia, dobra, pstrykne zdjęcie, żeby było na fanpage i tyle, a reszta to jakoś mnie to nie jara, tam, że o, nowy Kevlar, nowe przeżycie. Po prostu ciuch jak ciuch, który nas chroni przed tymi kamieniami z toru i chyba tylko tyle.
Teraz zaglądamy na stadion żużlowy przy ulicy Wrocławskiej. Byliśmy tam dzisiaj na spotkaniu z trenerem młodzieży Falubazu, z Aleksandrem Janasem. Rozmawialiśmy o tym, co aktualnie dzieje się przy W69. Trener opowiadał nam o specyfice i tutaj angielskich torów, bo tam wczoraj startował nasz junior Sebastian Niedźwiedź, a przede wszystkim skupiliśmy się na sobotnim, ostatnim już w tym roku naborze do szkółki żużlowej Falubazu. Przed Państwem awizowany wcześniej trener Aleksander Janas.
Zawodów w Zielonej Górze w tym roku już nie będzie, a treningi chociażby szkółki są jeszcze w najbliższym czasie jakieś przewidziane?
W tej chwili plan jest taki, że nie przewidujemy rzeczywiście żadnych zawodów, ale również z przykrością muszę powiedzieć, że treningów również nie. Dzisiaj mamy stadion już w takiej fazie przygotowań do parkingu na Wszystkich Świętych, że zdjęte są bandy pneumatyczne, jeździć już nie będziemy, dlatego tor nie jest przygotowany do treningów, także koniec jazdy na ten sezon.
Sezon już praktycznie dobiegł końca, ale pan cały czas w pracy. Tutaj spotykamy się u pana w biurze, dokumenty na biurku.
Przygotowujemy dokumenty, znaczy ja przygotowuję dokumenty, bo w najbliższą sobotę będzie przeprowadzony kolejny w tym roku nabór do szkółki żużlowej. Główna Komisja Sportu Żużlowego poprzez regulaminy swoje zobowiązuje nas do przygotowania umów szkoleniowych. Także przygotowuję te drugie egzemplarze. Jeśli ewentualnie będziemy decydować się na przyjęcie nowych adeptów, to te dokumenty muszą być wypełnione.
O tym naborze za chwilę chciałem szerzej z panem porozmawiać, a jeszcze patrząc na te ostatnie, nazwijmy to akcenty sezonu, ostatnie występy, Sebastian Niedźwiedź jeździł w poniedziałek na turnieju indywidualnym w Anglii, konkretnie w Wolverhampton. Nie chciałbym, żeby pan oceniał konkretnie jego zdobycz, bo on tam punktów nie zdobył, ale ciekawostką jest fakt, że tamtejszy tor mierzy 264 metry, w porównaniu ten zielonogórski 337,5. To chyba taka cenna lekcja, cenne doświadczenie dla Sebastiana.
Tak jest, na pewno to była lekcja, bo tory angielskie są troszkę inne jak nasze. Wiadomo, że na żużlu przymykanie gazu ewentualne, czy tam niewłaściwy moment w rozpoczęciu łuku może zaskutkować spadkiem prędkości, zmniejszeniem prędkości, czy spadkiem z pozycji dobrej. Żeby w Anglii zdobywać punkty, trzeba mieć jednak trochę więcej doświadczenia, jak się pierwszy raz jedzie na angielski tor, który jest krótki, gdzie są bardziej wyostrzone łuki, szpiczaste. Jednak trzeba trochę inaczej się zachować na motocyklu. To jest inne doświadczenie i wcale się nie dziwię, że jadący zawodnik po raz pierwszy na tym torze nie radzi sobie najlepiej, bo akurat w przypadku Sebastiana uważam, że uzyskał duże postępy w tym roku. Stać go na dużo więcej i także na dobrą jazdę i wygrywanie na angielskich torach, ale trzeba troszkę treningów tam przebyć.
On był kiedyś osobiście, wizytował pan, oglądał pan tor w Peterborough. Jakie wrażenie ten owal na panu zrobił?
Ja w Peterborough byłem przy okazji finału Mistrzostw Świata i akurat ten tor Peterborough, oprócz tego, że był czerwony, tym się różnił od naszego, to w zasadzie to taka miniaturka zielonogórskiego toru, być może można w ten sposób przyrównać. Jest trochę mniejszy, ale łuki nie są trudne dla zawodników. Zawodnik, który jeździ w Zielonej Górze, spokojnie sobie poradzi w Peterborough.
To może teraz o tym naborze do szkółki, o którym pan wspominał na wstępie. W sobotę to wydarzenie, ostatni już taki nabór w tym roku, rozumiem. Jakby szczegóły tego wydarzenia, jakby pan zdradził cały program, harmonogram.
W tym roku rzeczywiście po raz ostatni ogłaszamy nabór do szkółki żużlowej. Liczymy na to, że przyjdą kandydaci, którzy mają troszkę obeznania z motocyklami użytkowymi, bo wiadomo, że nie możemy uczyć na motocyklu zwykłym tutaj jeździć, bo nie mamy żadnych warunków ku temu. Jeśli zaczyna adept treningi na torze, to no niestety musi usiąść od razu na motocykl żużlowy. No trudno, żeby bez żadnych wcześniejszych doświadczeń motocyklowych na ten motocykl mógł usiąść. Nie można dopuścić, dlatego warunkiem przede wszystkim jest to, żeby umiał zachować się na jakimkolwiek motocyklu, żeby miał jakieś doświadczenie. Ten nabór będzie polegał na próbie sprawnościowej. Pan Zygfryd Łojko, akurat WF-ista zielonogórski, przeprowadzi te wszystkie próby siłowe, sprawnościowe, no i tych chłopaków, których będziemy uważali za najlepszych, będziemy chcieli zapisać do szkółki żużlowej, która w przyszłym roku już zacznie treningi na wiosnę w zielonogórskim klubie.
To stara szkoła, chciałoby się powiedzieć, bo pan Zygfryd przed laty no, prowadził obozy, prawda? Z panem współpracował blisko, to taki powrót można powiedzieć.
No akurat to jest powrót taki może jednorazowy, bo z panem Zygfrydem rzeczywiście rozmawiałem i ustaliliśmy, że pomoże nam w kwestii przeprowadzenia tego naboru, czyli próby sprawnościowej, próby fizycznej, siłowej dla tych kandydatów, ale na razie jesteśmy umówieni na ten jeden raz. Co będzie w przyszłym roku, no trudno mi powiedzieć. Zwykle treningami sprawnościowymi i ogólnorozwojowymi zajmuje się kto inny. I jak to będzie poukładane w przyszłym roku, no trudno w tej chwili powiedzieć, bo to się niestety wszystko kończy, bo sezon się kończy, a zacznie się sezon dopiero żużlowy na torze w marcu, kwietniu, także na ustalenia mamy dużo czasu jeszcze.
W mocnym składzie chyba, mam wrażenie, powitacie kandydatów, bo będzie pan, będzie też menadżer pierwszego zespołu Adam Skórniński, przynajmniej widziałem, że są awizowani, i jeszcze jeden z pana najbliższych współpracowników, Krzysztof Jabłoński.
No będziemy wszyscy, no spotkanie z wszyscy, którzy pracują w klubie aktualnie, no przyjdą zobaczyć i ocenić, może wspólne dyskusje, może spostrzeżenia. Pomogą w tym, że wyłonimy najlepszych kandydatów, jeśli będzie oczywiście frekwencja i będziemy mieli taką grupę, żeby można było wybrać.
Dolna granica wieku to jest 10 lat, a górna?
Im dalej w górę, tym słabiej. Dlatego, że w tym roku w klubie zmieniliśmy bardzo dużo odnośnie wieku, w którym szkolimy adeptów. Do tej pory było to 15, 16 i może nawet w górę lat. Teraz ze względu na regulaminowe możliwości i sprzęt, który posiadamy w Zielonej Górze w klubie, możemy już zacząć od 11 roku życia. Regulamin dopuszcza. Także w wieku 11 lat, jeśli chłopak zacznie jeździć na żużlu, myślę, że w ciągu roku czy półtora sezonu nauczy się na tyle, żeby zdać licencję, tą pierwszą taką dla niego, na motocykle z silnikiem o pojemności 250 cm. Następnie w wieku 15 lat dopuszczalna jest możliwość zdawania egzaminu na licencję na duże motocykle na 500 cm sześciennych i wtedy mamy już zawodnika, który może jeździć, ścigać się ze wszystkimi w młodzieżowych zawodach i taka to korzyść z tego. W przyszłym roku barierę wiekową będziemy mogli jeszcze obniżyć, bo będziemy mieli motocykle jeszcze o niższej pojemności, 125 cm. Nawet regulaminy licencyjne wydane przez Główną Komisję Sportu Żużlowego zmierzają ku temu, żeby narzucić obowiązki wyszkolenia jednego zawodnika w klasie 125, między innymi w klasie 125 cm w przyszłym sezonie, to jest 2019. Także pod tym kątem patrzę już na to, żeby takich zawodników mieć i chociażby tego jednego zawodnika w przyszłym sezonie można było wystawić na egzamin licencyjny w klasie 125.
125 to już jest mini tor, czy to jest jeszcze cały czas ten klasyczny tor i klasyczny motor, tylko mniejsza pojemność?
Na naszym torze, na klasycznym torze można jeździć 125, 250, 500. Do 80, od 80 do 125 to jest mini tor. Na tym torze możemy od 125 zacząć, na tym naszym torze tutaj.
Czyli tak podsumowując, im młodszy chłopak, można powiedzieć, tym lepiej, tak? Z tym większa korzyść.
większa korzyść, im młodszy jest, większe szanse i więcej czasu na to, żeby go wyszkolić. I później, jeśli trafimy w odpowiedni talent chłopaka, odpowiednie przygotowanie, zostanie odpowiednio przygotowany, to młodzieżowca, który będzie punkty zdobywał w Ekstralidze, mamy na dłużej, nie na rok, dwa, a może nawet na 4-5. Takie przypadki znamy w Polsce. Będziemy mieli szansę dorównać do tych ośrodków, które są najlepsze w Polsce. No, mam na myśli Gorzów, w którym jest bardzo dużo chłopaków, którzy za młodu zaczynają już jeździć, czego u nas nie było, czy w Lesznie powiedzmy, czy Tarnów może ze szkółką Janusza Kołodzieja. No, będziemy rośli w potęgę młodzieżową, że tak powiem.
Jakby to od pana zależało, to już tak na tym ostatnim w tym roku naborze, ilu pan by chłopców z chęcią przyjął? Jest jakaś konkretna liczba, żeby dokooptować do tych, którzy obecnie w tej szkółce trenują?
Nie jest prosta sprawa nigdy określić liczbę zawodników, którą chcemy przyjąć, dlatego że liczbę adeptów, których chcemy przyjąć, dlatego że ich przychodzi może z tej garstki, która jest do wyboru. Wybiera się zawsze najlepszych, a tych najlepszych to jest jeden, dwóch, trzech może. Jakby było trzech, czterech, to bym się cieszył. No nie ma górnej ilości zawodników, którą sobie zakładam. Na pewno będzie miejsce dla każdego, który przyjdzie, jeśli będzie tylko sprawny fizycznie i będzie miał to coś w sobie, to na pewno zostanie adeptem szkółki żużlowej w Zielonej Górze.
Już tak na koniec chciałem pana zapytać, czy pan jest zadowolony z tego roku swojej pracy w zielonogórskim klubie, z tego powrotu?
Uważam, że rok był przepracowany dobrze. Osiągnęliśmy w młodzieżówce znaczący postęp. Z pracy z juniorami widać, że postępy są. Także możemy się w przyszłym sezonie spodziewać dobrego otwarcia w lidze poprzez Mateusza Tondera. Być może jeszcze w lidze zagości Damian Pawliczak. Natomiast myślę, że w kolejnych zawodach młodzieżowych zaczną już punktować jeszcze ci młodsi zawodnicy od Tondera i Pawliczaka, którzy w tym roku uzyskali licencję. Natomiast w szkółce żużlowej rosną kolejni, którzy będą pracowali nad tym, żeby uzyskać kolejne licencje, jak już powiedziałem, na najmniejsze motory, te 125, na 250 i na 500. Są w tym roku przygotowani już do tych licencji przyszłorocznych, także ciągłość będzie zachowana, nie będzie żadnych przerw w uzyskiwaniu licencji i liczę na to, że kolejne zawody z udziałem najmłodszych zawodników, którzy zdają licencję, będą prowadziły do tego, że ci zawodnicy będą dobrze się prezentowali w zawodach, w których będą występować, w młodzieżowych.
Pan zostaje w Falubazie, będzie pan dzieło kontynuował?
Sezon się kończy, moja umowa też się kończy. No zobaczymy, jak będzie w przyszłym sezonie. Na razie wszystko zamykamy po prostu. Będzie bodajże miesiąc przerwy i nowy prezes, który ma baczenie na wszystko, będzie to organizował i zobaczymy, jak to mu wyjdzie.
Miejmy nadzieję, że trener Aleksander Janas zostanie w Falubazie i dalej będzie szkolił zielonogórską młodzież. A pod koniec programu wracamy jeszcze do Patryka Dudka i tym razem rozmawiamy z 26-latkiem o procesie leczenia jego złamanej ręki. Duzersa próbowaliśmy podpytać także o jego plany na najbliższe tygodnie.
Powiedz, jak twoja ręka?
Tak jak widać, jest okej chyba. Toczy się swoim życiem. Nie wiem, rehabilituję ją 2 razy dziennie, codziennie, więc mam nadzieję, że to idzie wszystko w dobrą stronę i jeszcze wiem, że potrzeba trochę czasu, żeby było dobrze.
Rehabilitacja żmudna, ciężka, monotonna, taka sama, czy to są jakieś urozmaicone ćwiczenia, zajęcia, jak to wygląda?
Różnie też z tym bywa, ponieważ są takie dni, gdzie leżę i nic nie robię, a są takie dni, gdzie trzeba poćwiczyć tą ręką i ją spróbować wzmacniać. Jednak chyba jeszcze jestem na takim etapie, że tam musi się wszystko zagoić w środku, gdzie jeszcze tego wzrostu nie ma i tej kości. Tu jeszcze jest ten czas, żeby za dużo nie mogę ją też przeciążać, żeby tam nic nie zrobić sobie krzywdy. Więc, no, więc idę, mówię, swoim tokiem postępowania, tak jak każe doktor, lekarze, fizjoterapeuci.
Pośpiechu żadnego nie ma, prawda? Jest cisza, spokój, można spokojnie sobie chodzić, ćwiczyć.
Tak, teraz tak, jednak w głowie gdzieś tam mam to, że trzeba byłoby w grudniu wejść na salę i zacząć trenować z obciążeniem, więc nie wiem, czy ten plan uda się, że tak powiem, zrealizować w grudniu, jednak no to jest kwestia czasu, bo też nie wiem, jak długo będzie się jeszcze zrastać kość.
Czyli może być tak, że na początku tego etapu przygotowawczego będziesz musiał pewne jakieś korekty wprowadzić, tak?
Może dłuższe wakacje mi wyjdą dzięki temu i będę mógł gdzieś odpocząć, bo no mówię, muszę czekać, nie znam się kompletnie na wzroście kości, bo niektórzy mówili chyba, że 6 tygodni będzie okej, ale tak naprawdę po 6 tygodniach nie jest okej, więc wydaje mi się, że jednak tutaj medycyny się nie da oszukać i będzie trzeba do 10 tygodni, 11 poczekać, więc jeszcze mi zostało jakieś 5 tygodni albo 4.
A powiedz szczerze, bo tak, to jest pierwsza tego typu kontuzja u ciebie. Ta ręka w ogóle w jakiś sposób, w jakiejś porze boli? Trzeba jakieś leki przeciwbólowe brać, czy to już w ogóle w tej chwili wszystko się spokojnie goi?
Nie, to się chyba wszystko spokojnie goi. Żadnych leków już nie przyjmuję. Tak naprawdę to no na pewno jest jakieś bóle są wewnątrz, w środku jednak ciało obce ma się w organizmie i gdzieś ten organizm inaczej reaguje, więc czasami gdzieś tam ból mi doskwiera, ale to chyba tak ma być, więc mówię, jeszcze potrzeba czasu do tego, żeby ta kość się scaliła.
Ale nie ma tragedii.
Nie, pić herbatę mogę prawą ręką.
Ale z zakupami chyba trzeba gdzieś tam uważać, tak, żeby siatek za ciężkich nie nosić.
Też jednak, no na razie w ogóle staram się nic z tą ręką nie robić, tylko poruszać ją do góry i w bok, żeby tam niczego nie uszkodzić, bo mówię, nie znam się na tym, ale tylko tyle, co ćwiczę na rehabilitacji tą ręką, a tak to staram się, mówię, odciążać.
Spodziewałeś się z początku, że te komplikacje będą trochę większe? Jesteś pozytywnie zaskoczony, że to się tak rozwinęło wszystko z tym leczeniem?
Znaczy, jestem niepozytywnie zaskoczony, że to tak długo trwa. Więc myślałem, że to będzie 6 tygodni i będzie super. Ale widzę, że to chyba trzeba spokojnych 2 miesięcy na to, żeby ten wzrost kości był, więc myślę, że jakby to było w sezonie, to też bym jeszcze nie wiem, czy bym wrócił na tor o tej porze, po tej kontuzji, więc jest to proces chyba długotrwały, a ręka jest takim miejscem, że staram się to porównać gdzieś tam do Jasona Doyle'a, który jechał ze złamaną nogą, więc stopą chyba. W przypadku chyba żużla, to tą stopę da się bardziej chyba unieruchomić, znieczulić i jechać w zawodach, bo ja uważam, że na dzień dzisiejszy, dzisiaj też bym nie wsiadł na motor i bym nie pojechał w zawodach.
Z tym panem doktorem Hiszpanem słynnym, który już tylu znanych sportowców postawił na nogi, jesteś w kontakcie cały czas, czy to już jest trochę inny etap leczenia, teraz właśnie bardziej rehabilitacja?
Nie, na dzień dzisiejszy to nie musimy się konsultować z nim, ponieważ chyba nic innego nam nie powie ze zdjęcia, gdzie widać na zdjęciu, że jest tam jeszcze pęknięcie, więc tylko muszę powiedzieć, że trzeba czekać, żeby to się zrosło. Tu jestem w konsultacji z polskimi tutaj lekarzami, w sumie doktorami, więc mówię, jest wszystko dobrze, opuchlizny na ręku nie mam, odbudowujemy lekko mięsień i czekamy na wzrost kości.
W ostatnim czasie jakoś tak mentalnie, psychicznie odpocząłeś po trudach sezonu?
Chyba tak, chociaż organizacyjnie trzeba, mówię, cały czas działać i tak naprawdę myśleć nad tym, co się dzieje, a czasu tak naprawdę jest mało, bo może się wydawać, że ten czas jest, ale go nie ma w naszym przypadku i no i co, no i mówię, trzeba się zacząć też sprawami, którymi na bieżąco gdzieś tam przygotowywać się już do nowego sezonu i odpoczynek może był przez tydzień, ale tak jest cały czas praca nad tym, co nas czeka w przyszłości.
A takie porządne wakacje to kiedy będą? Jakieś zagraniczne, ciepłe kraje?
Też są w trakcie realizacji, ale tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, co z nimi będzie, ale jesteśmy w trakcie poszukiwań miejsca na ziemi, gdzie będzie ciepło.
Gdzie byś chciał pojechać? Masz jakieś życzenie? Czy to dziewczyna wybiera, jak to u was jest?
Nie, po prostu jeszcze nic nie wiemy na ten temat, ponieważ są przygotowania do tego. Naprawdę będzie spontanicznie i tyle. No nie mogę nic powiedzieć, bo nic nie wiem. Po prostu się dzieje wszystko z dnia na dzień.
Czyli organizacja teamu, wakacje, później się te przygotowania około grudnia rozpoczą, a później to już chyba bale, plebiscyty i tak co roku, można powiedzieć, prawda?
Mam nadzieję, że tych bali będzie mniej w tym roku, bo za dużo nie osiągnąłem. Znaczy, parę tam udało się wygrać zawodów i turniei i drużynowo zdobyliśmy w tym roku w parach z Piotrkiem i z Grześkiem Zęgotą medal, więc no jak to ma się zacząć, to zobaczymy. No mam nadzieję, że nie będzie ich za zbyt wiele, ponieważ wolałbym spokojniejszą zimę.
Patrykowi Dudkowi życzymy oczywiście jak najszybszego powrotu do pełni sprawności do wyleczenia tej ręki. To wszystko w tym magazynie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński. Do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12.30 w magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.